na szczęście. Pewnie myślicie, ale dzisiejsze kazanie, tymi adresatkami tego kazania są głównie kobiety. Może. Ale niekoniecznie. Chociaż niekoniecznie. Bo tak to się akurat złożyło, że często kobiety, które są obarczone większością jakichś domowych obowiązków, często też pracują, nie mają już za wiele czasu na cokolwiek innego. I w jaki sposób, nie pamiętam ile razy w ciągu mojego pastorowania, kobiety, chociaż nie tylko, przychodziły do mnie i pytały, czuję się taka bezużyteczna. Chciałabym coś zrobić, służyć w jakiś sposób Bogu, w jakiś sposób, żeby moje życie miało sens, żeby coś robić dla Boga. No i właśnie mam nadzieję, że dzisiejsze kazanie pomoże w rozwiązaniu właśnie tego dylematu. I oczywiście kobiety w zrozumiały sposób, może prędzej czy więcej kobiet by zadawało to pytanie, dlatego że mężczyźni pracują, jeszcze jeżeli znajdują spełnienie w swojej pracy, no to w jakiś sposób wychodzą z domu, to spełnienie jakieś znajdują i wydaje im się, że niewiele więcej potrzeba. Podczas gdy kobiety wydaje się kobietom z kolei, że ich codzienne obowiązki jak gdyby okradają ich z prawdziwego spełnienia, jakiejś prawdziwej roli w tym życiu. Tak więc dzisiaj zajmiemy się pokrótce jednym urywkiem. Otwórzcie, jeżeli chcecie, jeżeli macie Księgę Sędziów, otwórzcie na stronie 267. I przeczytamy 31 werset.
Który?
31. Trzeci rozdział, 31 werset. 331.
Nie wiem nawet, który...
Judges. Aha. Judges. Strona 267. Judges 331. Just one verse. I ten werset brzmi następująco. A po nim nastał Szamgar, syn Anata, który wybił Filistynów w liczbie 600 mężów ościeniem na woły. On także wyratował Izraela. Czyli, zobaczcie, jest jeden werset, pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Prosimy, aby ten jeden werset nawet nauczył nas, że rzeczy, czy może pokory do Twojego słowa, że coś, co wydaje nam się często mało ważne, okazuje się być najważniejsze w naszym życiu. Powierzamy teraz ten czas Twojej opiece. Zwróćcie uwagę na ten urywek. A po nim nastał Szamgar, syn Anata, który wybił Filistynów w liczbie 600 mężów ościeniem na woły. On także wyratował Izraela. Ciekawa rzecz jest taka, zwróćcie uwagę na przepiękne, wspaniałe polskie słowa. Polskie słowo nastał. To nie nastał nie oznacza, że po prostu był, a nastał oznacza, rozpoczął panowanie, rozpoczął rządzenie. Jedno słowo, które naprawdę komunikuje bardzo, bardzo wiele. Ale też w tym jednym pojedynczym wersecie mamy też ciekawą strukturę. Zaczyna się ten werset właśnie od słowa nastał, że zaczął panowanie, a kończy się na tym, że wyratował. Czyli mamy najpierw króla, czy mamy sędziego, na końcu mamy zbawiciela i teraz po środku mamy jak wielkie zbawienie i w jaki sposób tego zbawienia dokonał. Syn Anata, który wybił Filistynów w liczbie 600 mężów ościeniem na woły. Co to jest oścień na woły? To jest długi kij zakończony, czy ostro wyostrzony na końcu, z ostrzem. Tak, żeby można było kierować, tak, żeby można panować nad wołami. Słuchajcie, ktoś widział tutaj woła w życiu? Jedna osoba? Ja też widziałem. Wiecie, gdzie ja widziałem woła? Widziałem, jak byliśmy w Czarne, koło Czarne to się nazywa? na Śląsku, no tutaj na Dolnym Śląsku w górach, czarne koło, gdzie jest jedyna, czy no, pierwsza?
Czerna.
Tak? Gdzie jest pierwsza świątynia Hare Krishna w Polsce?
To może o czymś innym.
No nie, to jest niedaleko tam, gdzie twoja rodzina właśnie, Asia, jest. Tam w pobliżu, jak się nazywa ta miejscowość?
Mława jest.
Nie, w górach.
Kamienna Góra.
Niedaleko właśnie w okolicach Kamiennej Góry. Ale właśnie tam, pamiętam, pewnego razu mieliśmy wyjazd, to był wyjazd, chyba wyjazd wtedy, kiedy oczekiwaliśmy rakiet, które będą odpalone z powodu, to był rok 2000, czyli wiecie, wszystko miało się zawalić, wszystkie komputery miały przestać działać i rakiety miały być odpalone i tego typu rzeczy, żeśmy oczekiwali, ale to był wyjazd noworoczny naszego kościoła. No i pamiętam, że raz, nie wiem z kim, ale przeszliśmy się pieszo właśnie do tej świątyni Hare Krishna. No i ten chłopak, który nas tam oprowadzał, mieliśmy tam dyskusję siedząc na podłodze i w pewnym momencie zrobiło się bardzo nieprzyjemnie. Pomimo tego, że się zaczynało od miłości i akceptacji, że jak gdyby wszystko to jest to samo i my mamy Jezusa, wy macie Jezusa, ale później nagle dziewczyny, które nas przyjęły, okazały się o wiele mniej gościnne. Ale wychodząc, jeden z chłopaków na tej farmie Hare Krishna zabrał nas do stajni. Było tyle śniegu na zewnątrz, otworzył te drzwi od stajni, buchnęła para i tam na ziemi leżał taki potężny wół. Jak dziś pamiętam, ten chłopak podszedł do tego wołu, tak go objął za szyję, a szyja była taka, objął i ten wół tak się popatrzył na mnie i ten chłopak tak wisi na nim i mówi, no popatrz, mógłbyś coś takiego zabić i zjeść? No i to oczywiście była argumentacja za wegetarianizmem, ale wół to jest potężne zwierzę, innymi słowy. Także żeby nim sterować, to trzeba właśnie jakiś tego typu metod uskuteczniać. I teraz zobaczcie, jest jeden wersecik, można powiedzieć, w jakiejś tam Księdze Sędziów. I teraz możemy sobie zadać pytanie, jakie on może mieć znaczenie, że nastał Shamgar, syn Anata. Jeden werset, no praktycznie rzecz biorąc są dwa wersety, mówiąc precyzyjnie o tym sędzim, ale tak naprawdę jeden werset mówi o tym, co on zrobił. I teraz jakie może mieć znaczenie ten werset? Podczas gdy prawda jest taka, że ten werset bez żadnego luzu wpasowuje się w serce bardzo ważnego, jeżeli nie najważniejszego nurtu w Biblii. Najważniejszego tematu w Biblii. Tak więc widzimy, jak powiedziałem, sędziego, widzimy Zbawiciela Izraela, ale widzimy również kogoś pośrodku, kto wie, co robi w swoim fachu. Kto wie, co robi przy pomocy narzędzia swojej codzienności. Tak więc jest to rolnik, jest to farmer, który jest człowiekiem wiary, który jest sędzią, który jest zbawicielem, ale jest to farmer, który chwyta narzędzie swojej codzienności, swojego powołania i wie dokładnie, jak tego narzędzia używać. Shamgar, można powiedzieć, był doskonały w swoim fachu. On wiedział, jak używać swojego powołania, swojego zawodu dla Królestwa Bożego. I w jaki sposób użył swojego zawodu dla Królestwa Bożego? No użył właśnie w taki sposób, aby zniszczyć wrogów Bożych przy pomocy narzędzia swojej codzienności. I dlatego można powiedzieć o nim, że Shamgar ofiaruje w wierze swój fach, czy swoje powołanie, czy swój zawód Bogu. W wierze ofiaruje to Bogu. Można by powiedzieć, możecie sobie zadać pytanie, czy łatwo było zakatrupić 600 chopa przy pomocy kija. Wyobrażacie sobie coś takiego? Żeby zakatrupić, zadźgać 600 chopa przy pomocy kija. I widzicie, problem był taki, że Filistyni prowadzili zakaz używania żelaznych narzędzi. I w ten sposób chcieli panować nad Izraelem. Nie wolno było, nie było na przykład kowali, nie wolno było wykuwać, posiadać żadnych żelaznych narzędzi. I to właśnie w tym celu, aby panować nad Izraelem. I teraz pytanie jest takie, przy pomocy miecza to byłby już nie lada wyczyn, żeby zabić 600 Filistynów. Podczas gdy tutaj właśnie tak upodobało się Bogu, aby Szamgar zadźgał 600 Filistynów przy pomocy kija. I widzicie, to jest bardzo istotna rzecz, w jaki sposób to zrobił, dlatego że w tym zawiera się strasznie ważne przesłanie dla nas. To, w jaki sposób to zrobił, jest dla nas strasznie istotną nauką i mam nadzieję, że właśnie z tą nauką nikt z nas się nie rozminie. Chodzi po prostu o to, że tak się upodobało Bogu, aby Szamgar przy pomocy narzędzia swojego powołania, swojego zawodu dokonał Bożego dzieła. Teraz możemy zadać kilka pytań. Myślisz, że łatwo być na przykład dobrym rolnikiem, hodowcą, dobrym spawaczem, nauczycielem, lekarzem, wykładowcą, matką, ojcem, mężem, kaznodzieją, cokolwiek. Wybierz cokolwiek. Myślisz, że łatwo ugotować coś takiego jak dobrą zupę na przykład? Niektórym może się wydawać, że to jest taka prosta rzecz, podczas gdy wcale to nie jest takie łatwe. Nie tylko, że potrzebna jest zdolność, dlatego, że jeszcze jest potrzebne coś takiego jak oddanie i miłość, aby ugotować dobrą zupę. To nie jest prosta rzecz, żeby być fachowcem w jakiejkolwiek takiej dziedzinie. Ale wiecie, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że ten urywek uczy, że dobra zupa jest w stanie zabić 600 Filistynów. I wiecie, ten urywek naprawdę uczy, i wiecie, to nawet jest nie tak, dlatego że ten urywek naprawdę uczy, że dobra zupa jest w stanie pokonać cały świat. Dobra zupa jest w stanie pokonać cały świat. Słuchajcie, to jest Boży świat. I dlatego przestańmy zachowywać się jak gnostycy, jak większa część nawet katolików, ale nie tylko. Większa część nawet protestantów, która jest nieszczęśliwa ze swojego powołania albo zawodowego, albo powołania rodzinnego i zamiast tego właśnie próbuje spoglądać ku rzeczom jakimś duchowym, że coś duchowego muszę robić po to, żeby znaleźć spełnienie, po to, żeby moje życie mogło mieć jakieś znaczenie na tym świecie. Słuchajcie, nie chodzi o to, aby zniechęcać kogokolwiek do służby w kościele, ale chodzi o to, abyśmy za przykładem Szamgara postrzegali swoje powołanie, czy swoją codzienność, czy swoje codzienne obowiązki jako jak najbardziej duchowa służba nasza. Tak więc, słuchajcie, to kazanie zatytułowałem Zasikane pieluchy. No nie? Czy to chodzi o zasikane pieluchy dzieci? Czy to chodzi o zasikane pieluchy niedołężnych rodziców? Czy to chodzi o twoją jakąś pracę zawodową? Czy to chodzi o twój dom, o dzieci? O cokolwiek, co wypełnia twoją codzienność? Jako mąż, jako żona, jako nauczyciel, jako jakikolwiek zawód byś nie wypełniał. Wszystko to uczy nas przykład Szamgara, jest naszym duchowym powołaniem i właśnie w ten sposób, a nie w oderwaniu od tego, a nie pomimo naszych codzienności, naszych codziennych powołań, Bóg zbawi świat. Jeśli Bóg zbawi świat, to zbawi go właśnie poprzez narzędzia naszego powołania, a nie w oderwaniu od tego powołania. Tak więc Prawda jest taka, czy popatrz na swoje życie, jeżeli jesteś matką, jesteś żoną, mężem, ojcem, jeżeli jesteś nauczycielem, informatykiem, kimkolwiek byś nie był. Popatrz na to i popatrz na to jako na swoją duchową służbę. Słuchajcie, niektóre powołania, przynajmniej nam się wydaje, żeśmy je wybrali. Na przykład wydaje nam się, wam się może wydawać, że wybraliście męża, żonę, że wybraliście być ojcem, matką. Niektóre powołania wydaje nam się, że wybraliśmy. Ale słuchajcie, są inne powołania, których zdecydowanie nie wybraliśmy. Nikt nie liczy na opiekę nad chorym, nikt nie liczy na jakieś próby i testy, które się pojawią, czy jakieś trudności, jakieś sytuacje, które pojawią się w życiu. Nikt na te rzeczy nie liczy, ani ich nie pragnie, ale Bóg chce, abyśmy pozostali wierni w tym powołaniu, do którego nas powołał, w tych wiernościach, do których nas powołuje. I teraz naprawdę, czy można sobie wyobrazić większą duchową służbę właśnie niż zmienianie pieluch, niż na przykład odkurzanie po przyjściu z pracy? Czy można sobie wyobrazić coś bardziej duchowego niż to? Ale słuchajcie, teraz nadchodzi mega bomba termonuklearna. A kazanie już się kończy, a jeszcze są 2-3 megabomby. Był ktoś inny, oprócz Shamgara, który zbawił świat, zmieniając pieluchy, gotując obiady, chodząc do pracy, spawając, piekąc pizzę, tak jak Shamgar. Tym razem była to kobieta. Słuchajcie, pamiętacie, kto zabił tego potwora Abimelecha podczas oblężenia Sychem? I teraz to jest pytanie podchwytliwe. Dlatego, że zrobiła to kobieta. Dokładnie, kamieniem, ale jak się nazywała? No oczywiście, tym polega podchwytliwość tego pytania, dlatego że jest powiedziane pewna kobieta. Ta kobieta nigdy nie została nazwana. Ale to ona uwolniła lud poprzez zabicie potwora Abimelecha. I jak Ewa już słusznie zauważyła, bo to jest kluczowe teraz w naszym temacie, żebyśmy chwycili, o co chodzi w Shamgarze. Shamgar zabił co chwytał codziennie. Oścień na woły, kiedy wyjeżdżał w pole. Teraz bezimienna, nienazwana może raczej, kobieta w Sychem, która zabiła potwora Abimelecha, który zionął nienawiścią do ludu Bożego. Czym go zabiła? Zabiła go kamieniem młyńskim. Zabiła go czymś, co podobnie jak Shamgar, ona chwytała codziennie w swoje dłonie, aby zadbać o swój dom. I pamiętacie, w jaki sposób go zabiła? Zrzuciła mu na łeb ten kamień młyński i rozczaskała mu łeb. Słuchajcie, to momentalnie powinno nas zabierać do 3 rozdziału Biblii. Ty ukąsisz go w piętę, podczas gdy owoc kobiety co zrobi? Zmiażdży ci łeb, zmiażdży ci głowę. Słuchajcie, zbawienie, Bóg tak to w swojej mądrości urządził i zaplanował, że zbawienie na tym świecie właśnie przychodzi w żaden inny sposób, jak tylko poprzez kobiety. I tutaj właśnie widzimy, że oto bezimienna, odważna kobieta w Sychem chwyta narzędzie swojej codzienności, nie miecz, nie żadne jakieś inne narzędzie, ale to, co chwytała codziennie w swoje dłonie i rzuca i w ten sposób zaprowadza zbawienie dla ludu Bożego. Ale słuchajcie, jest jeszcze inny przykład. Jest kolejny przykład i kolejna kobieta. Kto zabił innego potwora, Syserę? Potwora, znowu, zionącego nienawiścią do ludu Bożego. Zabiła go kobieta która już jest nazwana, nazywa się Jael, ale teraz pytanie znowu za 100 tysięcy dolarów. Czym go zabiła? zabiła go palikiem od namiotu. I teraz wydawałoby się, że co to za detal? Po co, po co nawet wspominać aż taki detal w tym wielkim czynie bohaterstwa? Ale widzicie, podobnie jak nienazwana kobieta, podobnie jak Szamgar i Jael codziennie chwytała w swoje dłonie palik, kiedy rozbijała namiot dla swojej rodziny, dla swojego domu. Słuchajcie, pytanie, które musimy sobie zadać, to jest takie. Myślicie, że bardzo łatwo? To było takie łatwe zadanie, żeby chwycić palik w swoje dłonie i podejść do potwora, który spał i który w momencie, gdyby się obudził, jednym ruchem rozpłatałby was mieczem na pół? To nie był jakiś przyzwoity angielski dżentelmen, który leżał u niej w namiocie, ale to był potwór, który w jednej chwili nie ulega wątpliwości, co by jej zrobił, gdyby się obudził. Słuchajcie, myślicie, że nie potrzeba było sprawności, nie tylko odwagi, ale i sprawności w dłoniach, żeby pewnie chwycić palik i pewnym ruchem wbić go w skroń i rozczaskać łeb kolejnemu potworowi? Słuchajcie, w jaki sposób, jak myślicie, w jaki sposób taka sprawność wychodzi? Widzicie, ta sprawność wychodzi w żaden inny sposób, jak tylko poprzez codzienną wierność swojemu powołaniu. I zobaczcie, tak się upodobało Bogu, aby wspaniała, bohaterska, odważna kobieta Jael przy pomocy swojej wierności, poprzez swoją wierność, poprzez swoją codzienność, wierność swojemu powołaniu w swojej codzienności, zaprowadziła zbawienie dla ludu Bożego. Zbawienie, jakiego żaden mężczyzna w ich czasach nie był w stanie zaprowadzić. No pytanie pozostaje wciąż. Czy jeszcze chcesz narzekać, czy ja chcę jeszcze wciąż narzekać, że codziennie musisz iść do pracy nie aż tak ekscytującej? Że codziennie musisz zmywać nie aż tak ekscytujące naczynia? Czy to rzeczywiście jest taka straszna rzecz, której nie ma najmniejszego sensu, która nie zaprowadza żadnego porządku i nie ma żadnego znaczenia w tym życiu? Słuchajcie, są inne przykłady, ale za bardzo nie ma czasu. Pamiętacie, w księdze Zachariasza Bóg obiecuje zbawić świat przez czterech... To jest bardzo trudne pytanie. Przez czterech kowali, czyli przez czterech rzemieślników. I oczywiście to jest symbol, który oznacza, że Bóg zaprowadzi swoje porządki nie w jakiś nadzwyczajny, jakiś dziwny, jakiś kosmiczny sposób na tej ziemi, ale Bóg zbawi świat właśnie poprzez normalne, wierność powołaniu Jego ludu. Słuchajcie, ale to jeszcze nie koniec. Na sam koniec był jeszcze jeden Szamgar, i ten podobnie zbawił świat, zmywając naczynia. Słuchajcie, ten moment zawsze, przepraszam. Zmywając naczynia i zmieniając zasikane pieluchy. Ten z kolei był cieślą i stolarzem. Ale pewnie on też dosłownie pomagał mamie, myjąc tyłki swoich młodszych braci. Pewnie w dosłowny sposób i to czynił. Przez całe lata ten ostatni Szamgar pracował z ojcem, doskonaląc swój fach. Tato pewnie nauczył go, jak ma wyglądać porządny kawałek drewna, czym ma się charakteryzować, jak jest w dotyku. Całe życie, można powiedzieć, jego ręce chwytały gwoździe, chwytały młotek, chwytały piły. Całe życie to były narzędzia jego pracy. Był rzemieślnikiem, takim samym jak Szamgar, dobry w swoim fachu, oddany, uczciwy, bez zarzutu, wierny swojemu powołaniu. Co więcej, podobnie jak Szamgar, i ten był człowiekiem wiary. I już wiecie zapewne o kim mowa. Słuchajcie, tak jak odważne i dzielne kobiety z przeszłości, tak jak Szamgar przed nim, on wiernie wypełniał swoje powołanie. I można powiedzieć, że tamci, Szamgar i kobiety, tylko nieśmiało wskazywały na tego oto Szamgara, większego Szamgara, który miał nadejść. Ale słuchajcie, teraz przyszła kolej na niego. W jego świetle dopiero jesteśmy w stanie zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi z tym Szamgarem jednowersetowym. O co tak naprawdę chodzi z tą Jael? O co tak naprawdę chodzi z tą nienazwaną kobietą z Sychem? Ale kiedy nadszedł jego czas, jeszcze raz objął swoimi dłońmi te narzędzia identyczne, te same narzędzia, które tak często gościły wcześniej w jego rękach. W swoim umieraniu poczuł znowu gwoździe, znowu poczuł uderzenie młota i znowu poczuł drewno, tym razem całym swoim ciałem. Słuchajcie, niech to nie umknie twojej uwadze. Chrystus zbawił świat w żaden inny sposób, jak tylko przez narzędzia swojej codzienności, przez narzędzia swojego codziennego powołania. Słuchajcie, nie rozmińmy się właśnie z tą prawdą, że to nie był przypadek, że on, cieśla, umiera na drzewie, przybity gwoździami. To już sam sposób jego śmierci ma nas czegoś strasznie ważnego nauczyć. To właśnie przez jego zawód, jego powołanie i wierność jego powołaniu, aż do śmierci, zostaliśmy uzdrowieni i zostaliśmy zbawieni. No i teraz pytanie jest takie. Czy Szamgar, ten, o którym mówi Księga Sędziów, czy Szamgar nauczył cię choć trochę więcej, co to znaczy naśladować Chrystusa? Co to znaczy pójść za Nim? Zobaczcie, Jezus był wierny i to wierny aż do końca swojemu powołaniu, aż do śmierci. Po co? Po to, żeby uwolnić swój lud z niewoli i dać mu obfitość życia. Słuchajcie, naprawdę nie jesteśmy godni Jezusa, teraz ujmując to w sposób negatywny, jeśli kręcimy noskami na nasze codzienne powołania i szukamy różnych jakichś spełnień i uduchowień w oderwaniu od tych oczywistych powołań, do których Bóg nas powołał. Jeśli idziesz za Chrystusem, to oznacza, że chcesz służyć z ofiarnością, a nie chcesz szukać ulgi za wszelką cenę. Nie myśl więc, że wszyscy cię opuścili. Nie myśl więc, że nie powiodło ci się, że na przykład życie ci ucieka w tych wszystkich codziennych, wydaje się bez znaczenia, rzeczach, które wypełniają twój każdy dzień. Nie myśl, że Bóg cię opuścił, ale zamiast tego co zrób? Spójrz na Jezusa, spójrz na Szamgara i spójrz na dzielne kobiety z przeszłości. Pytanie wciąż, jeszcze raz je zadam. Czy wiesz teraz już choć trochę lepiej, co to znaczy pójść za Jezusem? Co to znaczy naśladować Go? Tak więc nie zaniedbujmy naszych powołań, bądźmy ludźmi wiary, tak jak tamci byli. Nie opuszczajmy naszych wspólnych nabożeństw, bo to jest nasza moc i nasza zachęta do walki, do wytrwania w tych codziennych powołaniach w tygodniu, do których jesteśmy powołani. Tak więc wiernie wypełniaj swoje powołanie, a twoja ofiara, twoje poświęcenie, twoje codzienne umieranie w trudzie, co zrobi? Przemieni świat. Tak jak Chrystus, tak jak Szamgar, tak jak inne kobiety. To właśnie Chrystus wtedy zajaśnieje w twoim życiu, przemieni życie tych wokół ciebie. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za Twoje objawienie, za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, że na przykładzie wydaje się tak bardzo, bardzo ubogim, po prostu jeden werset o jakimś człowieku sprzed wieków. Ty wyprowadzasz prawdę o swoim własnym dziele. Prosimy więc, abyśmy i my, tak jak Ty, wskazałeś nam drogę, byli wierni w naszym powołaniu, wierni aż do końca, abyśmy w ten sposób przemieniali świat, abyśmy w ten sposób zabijali świat. Panie Boże, wszyscy musimy umrzeć. Wszyscy umrzemy albo tak jak Filistyni, albo tak jak inni, zarżnięci mieczem Twojego słowa. Prosimy więc, abyśmy my, poddani Twojemu słowu, nieśli to zbawienie, o którym Ty dzisiaj nam opowiedziałeś. Dziękujemy Ci jeszcze raz za nasze powołania, dziękujemy Ci jeszcze raz za nasze obdarowania i prosimy, abyśmy, zwłaszcza w obliczu testów, zwłaszcza w obliczu prób, byli w stanie wytrwać w wierności aż do końca. Amen.